No dobrze, myślę, że rozpoczniemy. Powstańmy, aby też przywoływać obecności Ducha Świętego, obecności Matki Najświętszej, aby oni nas prowadzili. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Powierzajmy się także naszej ukochanej Matce, tej, która tworzyła piękno świętej rodziny. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pan Jezus zaszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, spotykamy się podczas tego dnia skupienia także i z Panem Jezusem, który przychodzi do sióstr, do Marty i Marii, do przyjaciółek Jezusa, bo były one siostrami Łazarza, który też był przyjacielem Pana Jezusa. I widzimy, że Marta jest bardzo zaangażowana w gościnę, aby wypełnić to, co było tak naturalne dla ludzi tamtego rejonu, ludzi Ziemi Świętej, aby ugościć tego, kto przychodzi. Maria zaś zaangażowała się w słuchanie, więc też przyjęła Pana Jezusa, ale nieco inaczej. I nauka Pana Jezusa jest taka, by ukazać właściwe priorytety. Benedyktyńska zasada głosi w takim pewnym opisie: najpierw modlitwa, później działanie. I są one też nieodłącznie splecione. Kto był u benedyktynów czy u benedyktynek na jakichś rekolekcjach, dniach skupienia, to na pewno zauważył to przenikanie, że dzień rozpoczyna się od modlitwy, a potem są też różne zajęcia, potem jest czas na odpoczynek, potem znów modlitwa, praca i odpoczynek. I nasz dzień skupienia taką właśnie dynamikę ma. Po tym, jak się zgromadziliśmy, przychodzimy do Chrystusa. Przychodzimy, aby słuchać Jego słowa, aby nakarmić naszego ducha. Potem będzie czas na nakarmienie ciała, a później karmienie umysłu, aby to, co będziemy czynić, przyniosło Boże owoce. Bo jesteśmy zachęceni do spojrzenia na te nasze takie codzienne zadania, na to, jak nasza codzienność wpisuje się w światło pragnień Pana Jezusa. Jest to niejako taka rewizja, czy też superwizja tego, co jest naszym powołaniem. I może trochę przewrotnie, ale spójrzmy najpierw właśnie na to nasze działanie. Nie na to, co jest częścią duchową naszego życia, ale na to, co jest nam znane, co tworzy jakiś grunt, co jest właśnie wypełnianiem powołania jako doradców, jako też tworzących Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Bo tak już jest, że to, co słyszymy na początku i to, co słyszymy na końcu, najlepiej zapamiętujemy. Zatem ten wstęp, który nas poprowadził do rozpoznania, jakie słowo Pan Jezus nam przynosi i też to, co będzie podsumowaniem, niechaj może najgłębiej zapada w nasze uszy, w nasze serca. A tym działaniem naszym możemy zastanowić się, co tak właściwie jest i jak działamy. Bo niewątpliwie treścią życia doradcy, życia rodzinnego jest przygotowanie narzeczonych do sakramentu. Jest nauka metod naturalnego planowania rodziny. Jest także pomoc małżonkom. A co jeszcze? Będziemy tego właśnie poszukiwać. Chodzi o to w tym działaniu, aby było ono na rzecz Ewangelii, aby móc przez nasze czyny, przez to, co wypełniamy, aby realizowała się Ewangelia Boża. I dlatego treścią wszelkiego rodzaju spotkań jest przekazywanie wiedzy i nauki Kościoła, ale jest też dzielenie się doświadczeniem życiowym. Jest to, aby poprzez przykłady, analogie, różne obrazy, aby było to zrozumiałe dla tych, którzy przychodzą, aby było to dla nich ubogacające. Potrzebne jest także oczywiście to towarzyszenie, to słuchanie, ta otwartość, bo nie jesteśmy tylko po to, aby coś przekazać, ale też by usłyszeć, jak to słowo rozbrzmiewa w sercach młodych ludzi, którzy pragną zawrzeć sakrament małżeństwa. I niewątpliwie treścią działania was jako doradców, tych, którzy trudzą się też w poradnictwie rodzinnym, jest z jednej strony nabywanie wiedzy, aby się nią móc dzielić, czyli wszelkie szkolenia, kursy, także praktyka, którą co tydzień, co miesiąc, którą wy świadczycie wobec tych, którzy przychodzą do parafii. Wiadomo, że trzeba mieć skąd czerpać, stąd te działania są bardzo ważne, bo są też niejako podejmowaniem odpowiedzialności za tych, którzy chcą wejść na nowy etap życia. Podejmowanie odpowiedzialności, ale nie by ich jakoś uszeregować, aby ich jakoś przyciąć do własnej miary, lecz żeby pomóc im się usamodzielnić, by oni przyjęli naukę Chrystusa, przyjęli naukę Kościoła do swego serca i nią żyli. Czyli de facto to, co czynimy, jest takim duchowym rodzicielstwem. Jest przekazywaniem systemu wartości, aby kolejne pokolenia, rozpoczynając życie sakramentu małżeństwa, aby były świadome zagrożeń, aby były też świadome, co jest ogromnym wsparciem dla młodych małżonków, tych, którzy dojrzewają, którzy się uczą. Jest to okazja, by wyjaśniać wątpliwości, aby także niekiedy wspierać w sytuacjach kryzysowych, w takiej właśnie roli trochę też nauczycielskiej, czasem terapeutycznej. Jest to okazja, by właśnie przybliżać do prawdy, do tego Bożego zamysłu dotyczącego małżeństwa, aby być takim punktem odniesienia dla tych, którzy swoje życie pragną wziąć w swoje ręce, którzy pragną żyć razem z Bogiem i poprzez drogę małżeńską się uświęcać. Jest to całe nasze działanie niejako tym tworzeniem przestrzeni tego gościnnego przyjęcia, tak jak Marta, gospodyni, która przyjęła Pana Jezusa, aby ci, którzy przychodzą, mogli zobaczyć, że są mile widziani, że są oczekiwani, że jest dla nich miejsce przy boku Chrystusa. Bo tak jak wcześniej byli osobno, tak teraz mają, tworząc już jedno ciało jako małżonkowie, wejść na ten nowy etap. I niewątpliwie wszystkie te działania, które podejmujemy, te wszystkie kursy, nauki, rozmowy, jakieś też troszczenie się i rozwiązywanie, czy też wysłuchiwanie problemów jest tym uwijaniem się około rozmaitych posług, bo potrzeby wiemy, że są ogromne. Nawet jeśli zauważamy, że tych, którzy przychodzą, aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński, nie jest może dużo, ale par jest cała masa. I właśnie te potrzeby, aby także do nich dotrzeć, są ogromne. Dlaczego zatem, moi drodzy, Marta była niezadowolona? Jej wysiłek był przecież duży, ale może wydawało jej się, że jest jakby bez znaczenia, że czyni to, co jest niejako normalne, co jest naturalne i że właśnie jest to niezauważone. Nawet powiedziała Panu Jezusowi z wyrzutem, czy ci to obojętne? Ale przecież jej wysiłek też był zauważony przez Pana Jezusa, był doceniony, jednakże też był ustawiony według Bożego spojrzenia, bo ona spojrzała z tej perspektywy ludzkiej, z tego, co było potrzebne, co było jak najbardziej naturalne, ale co było też i niewystarczające. Zatem teraz też spójrzmy na zagrożenia, które mogą pojawić się, gdy trudzimy się dla Ewangelii, gdy trudzimy się właśnie w tej posłudze, która jest powołaniem, gdy staramy się całym swoim sercem działać na rzecz narzeczonych, małżonków. Byśmy zobaczyli, czy działamy w duchu Ewangelii, czy działamy też, nie daj Boże, bez Boga. Bo może nam zagrozić to, że jeśli tego pierwiastka duchowego, tego niejako przycupnięcia u stóp Pana, tak jak Maria, aby Boga słuchać, może się okazać, że staniemy się specjalistami, ale bez ducha. Marcie oczywiście nie można tego zarzucić, że działała wbrew temu, co miała czynić, że nie miała Boga w sercu i że nie chciała słuchać Zbawiciela. Bo gdy spojrzymy na ten epizod związany z wskrzeszeniem jej brata Łazarza, to tam ona objawiała swoją wiarę. Ale właśnie dla nas pewnym niebezpieczeństwem może być, kiedy skupimy się na takiej sprawności, na tym, żeby to, co przekazujemy, może było po prostu praktyczne, ale tak w taki techniczny tylko sposób, aby odhaczyć, że ktoś przyszedł, porozmawiał, usłyszał, czy trafi to do jego serca, czy nie, to już nie ma znaczenia. Czyli taka specjalizacja bez ducha nie pomaga budować relacji, nie pomaga odnajdywać istoty sakramentu małżeństwa. Jest tylko pewną wiedzą, która może być tak, że jednym uchem wejdzie, drugim wyleci. Bo gdy tak mocno skupimy się na takiej sztywnej efektywności, to posługa może stać się usługą, stać się produktem, niejako obowiązkiem, który nie przełoży się na życie innych. Nie będzie wskazaniem prawdy, ale tylko jakimiś słowami, którymi chcielibyśmy może innych przekonać. Innym zagrożeniem z kolei może być zaniedbanie siebie, zaniedbanie rodziny. Wtedy, gdy wpadamy w taki hiperaktywizm, kiedy staramy się za wszelką cenę wszystko poukładać, kiedy staramy się ze wszech stron, aby wszędzie nas było pełno, wtedy siły się łatwo wyczerpują. Wtedy nasze wnętrze się rozstraja. I jest to bardzo silny wtedy generator konfliktów, także i frustracji. Jeśli nie czerpiemy ze źródła, to nasze siły, tak jak bateria, się będą wyczerpywać. I wtedy może też się pojawiać taka pokusa, aby próbować zbawiać świat. Trochę tak, jakbyśmy usiłowali regulować pływy oceanu własnymi rękami. Że wszystko ma być pod moją kontrolą, że to moje ludzkie działanie wystarczy, że ono rozwiąże problemy wtedy tylko, gdy bardziej się postaram, gdy może jeszcze coś zacznę, jeszcze jakieś dodatkowe działanie, zajęcie, że jeżeli wszystko uporządkuję i przekonam innych, to właśnie z tą ludzką siłą, że to po prostu wystarczy. I wtedy niejako pętla się zamyka i znów wpadamy w tę specjalizację bez ducha, hiperaktywizm, próbę zbawienia świata i tak naprawdę jest coraz gorzej, choć miało być lepiej. Tymczasem przecież słyszymy, Maria siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Czyli Pan Jezus nam daje słowo, jak się bronić, jak budować ducha i co jest tą najlepszą cząstką, która pozwoli nam być narzędziami w Bożych rękach, aby przez naszą posługę, przez nasze życie, aby działy się cuda, aby ci, którzy przychodzą, odchodzili jeszcze bardziej spragnieni Boga i aby odkrywali, że żyjemy tym, co głosimy. I te narzędzia są nam znane, niekiedy oczywiste. Są to narzędzia Boże, bo siła naszego oddziaływania tkwi w relacji z Bogiem. Wtedy, gdy Nim się napełniamy, to rzeczywiście możemy wypełnić te zadania, które są przed nami. Nie dlatego, że będą one wykonane perfekcyjnie. Nie dlatego, że one będą zaspokajały wszelkie potrzeby. Ale dlatego, że będą dane w danym czasie dla danych osób, aby mogły otworzyć oczy. I te narzędzia to oczywiście modlitwa, to zasłuchanie w Słowo Boże. Jest to czas zawsze wytchnienia, tej refleksji i właśnie słuchania, tak jak Maria, aby to Bóg nas prowadził, aby On był tym źródłem łaski, źródłem w naszych sercach, źródłem miłości, aby ten czas modlitwy pozwalał nam właśnie na to spojrzenie na świat dookoła, na nasze zadania Bożymi oczami, aby też oddawać naszą nieporadność, naszą niewystarczalność, nasz brak takiej doskonałości właśnie w te Boże ręce. Bo Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych zawstydzić. Tak jak Maryja wyśpiewywała, że strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Tych, którzy widzą swoje ograniczenia właśnie jako ludzie i otwierają się, by to Bóg działał przez nas. I tym kolejnym narzędziem jest nasze życie sakramentalne, życie w łasce. Życie, które unika grzechu ciężkiego i poprzez spowiedź, mszę świętą, karmi się i napełnia się Bogiem. Bo tylko w ten właśnie sposób możemy stawać się dla innych świadkami obecności Boga, gdy Bóg będzie w naszym sercu. Czasami jako naukę przy spowiedzi świętej wskazuję tym, którzy przychodzą, że właśnie może doświadczając środowiska, które jest Bogu nieprzychylne, które o Bogu zapomniało, gdy żyjemy życiem sakramentalnym, gdy przyjmujemy Komunię Świętą do serca, to do naszego domu, do naszego otoczenia, do naszych środowisk pracy idziemy niejako żywa monstrancja. Jako ci, którzy Boga mają w sercu i poprzez tę Bożą obecność możemy przynieść ją tym, którzy są bardzo spragnieni. Dlatego też czas adoracji, który dziś też będzie dla nas taką jak wierzę, radością. Będzie czasem wytchnienia, zatrzymania. Tymczasem przy źródle jest niesamowitym czasem ładowania naszych duchowych akumulatorów. Jest czasem, który pozwala nam, abyśmy niejako, można by powiedzieć, tracąc czas przed Bogiem, tak naprawdę ogromnie Go zyskiwali. By to Bóg nas prowadził, by On nam wskazywał, że nasze wysiłki, nasze przygotowanie, że to, co czynimy, że ma sens, że jest dla nas tym wypełnianiem powołania według Bożego planu, nie według naszego pragnienia doskonałości, ale według właśnie tego, jak Pan Bóg nas poprowadzi. I jeszcze jedno narzędzie, w którym de facto właśnie uczestniczymy, czyli dni skupienia, rekolekcje i też wspólnota. To, że są pośród nas ci, którzy myślą podobnie, którzy podobne zadania wykonują, którzy są dla nas wsparciem, bo możemy porozmawiać, bo możemy razem spędzić czas, możemy właśnie wspólnie się zastanawiać, dokąd Pan Bóg nas prowadzi. I skutkiem tych właśnie narzędzi, które nas uchronią przed wspomnianymi niebezpieczeństwami, jest wpływ Ducha Świętego na nasze życie, aby dary Ducha Świętego, mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej, a także owoce, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, aby były składnikami naszego życia, tego, jak i co mówimy, tego, jak postępujemy, aby właśnie te narzędzia dane od Boga, modlitwa, sakramenty, adoracja, wspólnota, aby dawały nam to bezpieczeństwo duchowe, że się nie zagubimy, goniąc niejako za własnym ogonem, ale że będziemy mogli wypełniać to powołanie, które Pan Bóg nam daje. Według takiego powiedzenia, że dobry ratownik to żywy ratownik. Bo jeśli, tak jak mówi Pan Jezus, byśmy cały świat zyskali, a na swojej duszy szkodę ponieśli, to nie będzie to dla nas dobre. I kolejnym skutkiem tego poszukiwania mocy w Bogu jest ten Boży porządek, właściwa hierarchia i siły do działania, które będą karmić naszego ducha. Dla naszej duchowości będą jak ten wdech i wydech. Bo wiemy przecież, że bez powietrza, bez ducha nie pobiegniemy. I ta Boża siła będzie nas wtedy otwierać też na to, co nowe. Oprócz tego, co robimy, będzie tą inspiracją, czyli dosłownie napełnieniem duchem. Byśmy jeszcze głębiej poszukiwali prawdy, byśmy podejmowali refleksje na temat kondycji duchowej ludzi młodych. Do kogo wyjść, skąd czerpać przykłady, jak działać. To, nad czym będziemy dzisiaj też pracować, nad czym będziemy się zastanawiać. Czyli jak reagować na bieżącą rzeczywistość. Bo mogę zaświadczyć jako katecheta w liceum, że młodzi ludzie mają ogromny głód wartości i ogromne zagubienie. Są często niemalże jak zaczadzeni i brak im też wzorców. Dlatego czasem po prostu nawet nie wiedzą, dokąd iść. Podobnie też, kiedy wspomnę różne rozmowy w kancelarii właśnie z narzeczonymi, to bywa tak, że żyjąc przez długi czas w grzechu i dopiero podejmując decyzję o powracaniu do tego życia sakramentalnego, nie do końca zawsze widzą sens praktyk religijnych. Nie mają świadomości, że to jest dla nich kapitał, aby móc wzrastać w małżeństwie. Nie widzą sensu, który daje wysiłek czystości. I to wszystko możemy jako te Boże owoce, jako pewien Boży zasiew rozpoznawać w naszym sercu. Właśnie wtedy, gdy Bóg nas prowadzi, kiedy, tak jak dzisiaj, napełniamy się tą Bożą mocą. Bo tą podstawą dla nas jest zaczynać od Boga. Tak jak właśnie mówią benedyktyni. Najpierw modlitwa, później działanie. By w Nim znajdować drogę, prawdę i życie. Aby połączyć to kontemplacją, czyli modlitwę, to czerpanie z Bożej mocy, z Bożej miłości, aby mieć siłę do akcji, do działania, aby wybrać tę najlepszą cząstkę we właściwym czasie, aby samemu stawać się według Bożego planu tym bardzo niedoskonałym, ale jednak w Bożych rękach często cudownie skutecznym narzędziem, aby regularnie, wytrwale, w zaufaniu wobec Boga napełniać się Jego mocą. Niechaj zatem nasze spotkanie z Panem, nasza obecność u Jego stóp, teraz podczas tej adoracji, która się za chwilę rozpocznie, przyniesie błogosławione owoce. Amen.